Wydawnictwo Copernicus Center Press przedstawia Eric R. Kendall. Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych? Czyta Maciej Więckowski. Dla Denise, mojej wiernej towarzyszki życia, najsurowszego krytyka i źródła nieustającej inspiracji. Umysł jest podobny do góry lodowej. Tylko w 1/7 wyłania się nad wodą. Sigmund Freud. Wprowadzenie. Całe swoje życie zawodowe poświęciłem próbom zrozumienia wewnętrznych mechanizmów pracy mózgu oraz motywacji ludzkiego zachowania. Od kiedy jeszcze jako mały chłopiec uciekałem z Wiednia po zajęciu go przez Adolfa Hitlera, nie dawała mi spokoju jedna z wielkich tajemnic ludzkiego bytu. Jak społeczeństwo należące do najbardziej zaawansowanych i wykształconych na Ziemi może tak szybko przejść na stronę zła? W jaki sposób jednostki stające wobec dylematów moralnych dokonują swoich wyborów? Czy pokiereszowaną psychikę można uzdrowić dzięki fachowej interwencji? Zostałem psychiatrą w nadziei na zrozumienie tych trudnych zagadnień i działanie w ich obszarze. W miarę jak zacząłem dostrzegać nieuchwytność problematyki umysłowej, zwróciłem się ku pytaniom, na które można udzielić bardziej jednoznacznych odpowiedzi za pomocą naukowych metod. Skoncentrowałem się na niewielkich skupiskach neuronów w bardzo prostym organizmie i ostatecznie odkryłem pewne fundamentalne procesy leżące u podstaw elementarnych form uczenia się i zapamiętywania. Pasjonowała mnie ta praca i otrzymywałem za nią liczne wyrazy uznania. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje ustalenia stanowią zaledwie mały kroczek na drodze do zrozumienia najbardziej skomplikowanego tworu wszechświata – ludzkiego umysłu. Od zarania ludzkości poszukiwania te rozpalały filozofów, poetów i lekarzy. Na portyku delfickiej świątyni Apollina wyryto maksymę „Poznaj siebie”. Od czasów, gdy Sokrates i Platon jako pierwsi zastanawiali się nad naturą ludzkiego umysłu, poważni myśliciele każdego pokolenia dążyli do zrozumienia tajemnic myśli, uczuć, zachowań, wspomnień i zdolności twórczych, którym zawdzięczamy bycie tym, kim jesteśmy. W dawniejszych pokoleniach rozważania te toczyły się w intelektualnym gmachu filozofii, a dobrze oddaje je XVII-wieczne oświadczenie Kartezjusza „Myślę, więc jestem”. Przewodnią ideą tego filozofa była rozdzielność i niezależność funkcjonowania umysłu i ciała. Jednym z wielkich kroków naprzód w nowoczesnych czasach było uświadomienie sobie, że stwierdzenie Kartezjusza ujmuje sprawę na opak. W rzeczywistości jestem, więc myślę. To odwrócenie wektora nastąpiło pod koniec XX wieku, kiedy szkoła filozofii, obracająca się wokół zagadnień umysłu, w której wiodącą rolę odgrywały takie postacie jak John Searle i Patricia Churchland, połączyła się z psychologią poznawczą, czyli naukową wiedzą o umyśle, dając początek neuronaukom. Skutkiem było nowe, biologiczne podejście do problematyki umysłu. Te bezprecedensowe badania naukowe wychodzą z założenia, że umysł jest zbiorem procesów przebiegających w mózgu, zdumiewająco złożonym urządzeniu obliczeniowym, które konstruuje naszą percepcję świata zewnętrznego, wytwarza nasze przeżycia wewnętrzne oraz sprawuje kontrolę nad działaniami. Nowa biologia umysłu jest ostatnim krokiem w intelektualnym pochodzie zapoczątkowanym w 1859 roku darwinowskimi spostrzeżeniami na temat ewolucji naszych cech cielesnych. W swoim klasycznym dziele o powstawaniu gatunków Darwin przedstawił koncepcję, iż nie jesteśmy wyjątkowymi istotami stworzonymi przez wszechmogącego Boga, lecz organizmami biologicznymi, które wyewoluowały od prościej zbudowanych przodków zwierzęcych i dzielą z nimi zestaw zachowań instynktownych oraz nabytych. Darwin rozwinął tę myśl w pracy z 1872 roku o wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, w której zaprezentował jeszcze radykalniejszą i dalej idącą koncepcję, że podobnie jak cechy morfologiczne, również nasze procesy psychiczne wyewoluowały od zwierzęcych przodków. Innymi słowy, nasz umysł nie jest eteryczny. Można go wyjaśniać w kategoriach materialnych. Neurobiolodzy, wśród nich i ja, wkrótce zdali sobie sprawę, że skoro prostsze zwierzęta wykazują podobne emocje do naszych, na przykład strach i niepokój w reakcji na zagrożenie urazem fizycznym lub obniżoną pozycję społeczną, powinniśmy być w stanie badać u nich pewne aspekty swoich własnych stanów emocjonalnych. W konsekwencji, na podstawie analizy modeli zwierzęcych stało się jasne, że jak przewidywał Darwin, nawet ludzkie procesy poznawcze, w tym prymitywne formy świadomości, wyewoluowały u naszych zwierzęcych przodków. To, że różne aspekty naszych procesów mentalnych są wspólne również dla prostszych zwierząt, dzięki czemu możemy badać na ich przykładzie elementarną formę mechanizmów psychicznych, jest niezwykle fortunne, gdyż ludzki mózg jest zdumiewająco złożony. A złożoność ta ujawnia się najbardziej wyraziście i tajemniczo w naszej świadomości siebie. Samoświadomość pobudza nas do zadawania pytań o to, kim jesteśmy i dlaczego istniejemy. Rozliczne mity stworzenia, narracje, jakie każda społeczność tworzy na temat swego pochodzenia, brały się właśnie z tej potrzeby zdania sprawy z kosmosu i naszego w nim miejsca. Poszukiwanie odpowiedzi na te egzystencjalne pytania jest ważnym elementem zbioru czynników stanowiących o naszym człowieczeństwie. Poszukiwanie zaś wyjaśnienia, w jaki sposób zawiłe interakcje komórek mózgowych dają początek świadomości i samoświadomości, jest wielką, wciąż nierozwianą tajemnicą neuronauk. Jak ludzka natura wyłania się z fizycznej materii mózgu? Mózg jest w stanie uzyskać świadomość siebie i dokonywać nadzwyczaj szybkich i dokładnych obliczeń dzięki temu, że jego 86 miliardów komórek nerwowych, neuronów, komunikuje się wzajemnie, korzystając z precyzyjnych łączy. W toku swoich badań nad prostym mięczakiem morskim Aplysia wykazałem wraz ze współpracownikami, że połączenia te, znane jako synapsy, podlegają modyfikacji przez doświadczenia. To właśnie pozwala nam na naukę, na przystosowywanie się do zmian w otoczeniu. Jednak połączenia międzyneuronalne mogą też ulegać zmianom z powodu urazu lub choroby. Ponadto w trakcie rozwoju część z nich może nie utworzyć się prawidłowo, a nawet nie wytworzyć się wcale. Sytuacje takie skutkują zaburzeniami pracy mózgu. Obecnie jak nigdy przedtem badania nad zaburzeniami mózgowymi przynoszą nam nowe spostrzeżenia na temat normalnego funkcjonowania umysłu. To, czego dowiadujemy się na przykład o autyzmie, schizofrenii, depresji i chorobie Alzheimera, może nam w równym stopniu rozjaśnić obraz szlaków nerwowych związanych z zaburzeniami mózgu, jak i pomóc w poznaniu obwodów neuronalnych istotnych dla interakcji społecznych, myślenia, odczuwania, zachowania, zapamiętywania i kreatywności. Mówiąc ogólnie, tak jak realna funkcja wielu komponentów komputera ujawnia się wówczas, kiedy się one psują, tak funkcje obwodów neuronalnych w mózgu stają się wyjątkowo czytelne, kiedy zawodzą lub nie wykształcają się poprawnie. W książce tej śledzę, jak procesy mózgowe, z których wywodzi się nasza psychika, bywają niekiedy zakłócone, co skutkuje dramatycznymi, trapiącymi ludzkość chorobami. Autyzmem, depresją, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, schizofrenią, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona oraz zespołem stresu pourazowego. Wyjaśniam, że poznanie zaburzonych procesów ma zasadnicze znaczenie dla lepszego rozumienia prawidłowych mechanizmów mózgowych, a także dla znajdowania nowych terapii w przypadku tych stanów. Książka uzmysławia ponadto, że możemy wzbogacać swoją wiedzę o pracy umysłu dzięki analizie prawidłowej zmienności funkcjonowania mózgu, na przykład procesów różnicowania się mózgu w trakcie rozwoju, determinującego naszą płeć oraz tożsamość płciową. W końcu książka ta pokazuje również, w jaki sposób biologiczne podejście do badań umysłu zaczyna wyjaśniać tajemnice zdolności twórczych oraz świadomości. W szczególności obserwujemy niezwykłe przykłady kreatywności u ludzi ze schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową oraz odkrywamy, że ich potencjał twórczy wypływa z tych samych powiązań między mózgiem, psychiką i zachowaniem, które obecne są u każdego człowieka. Nowoczesne badania nad świadomością i jej zaburzeniami wskazują, że świadomość nie jest pojedynczą, jednorodną funkcją w mózgu, lecz raczej różnymi stanami psychicznymi w różnych kontekstach. Ponadto, jak odkrywali też wcześniejsi uczeni oraz jak podkreślał Sigmund Freud, nasze świadome spostrzeżenia, myśli i czyny podlegają wpływom nieświadomych procesów psychicznych. W ogólniejszym sensie biologiczne studia nad psychiką są nie tylko dociekaniami ściśle naukowymi, które niosą wielką obietnicę poszerzenia wiedzy o mózgu i wypracowania nowych form leczenia ludzi cierpiących na jego zaburzenia. Postępy w biologii umysłu stwarzają także szanse na zrodzenie się nowego humanizmu, który scali nauki przyrodnicze zajmujące się światem natury z dyscyplinami humanistycznymi, które zajmują się sensem ludzkiego doświadczenia. Ten nowy naukowy humanizm, oparty w dużym stopniu na biologicznym wglądzie w różnice funkcjonowania mózgu, fundamentalnie zmieni nasz sposób postrzegania siebie samych i siebie nawzajem. Każdy z nas już teraz czuje się niepowtarzalny ze względu na swoją samoświadomość. Zyskamy jednak realne biologiczne potwierdzenie swojej indywidualności. To zaś doprowadzi do sformułowania nowych spostrzeżeń na temat natury człowieka oraz do głębszego zrozumienia i docenienia naszego zbiorowego i jednostkowego człowieczeństwa. Rozdział pierwszy. Co zaburzenia mózgu mogą powiedzieć o nas samych? Największym wyzwaniem stojącym przed nauką jest zrozumienie, w jaki sposób tajemnice ludzkiej natury, odbijające się w naszym jednostkowym doświadczaniu świata, wyłaniają się z fizycznej materii mózgu. Jak z szyfrowanych sygnałów posyłanych przez miliardy komórek nerwowych w mózgu rodzi się świadomość, miłość, język, sztuka. W jaki sposób ta bajecznie skomplikowana sieć powiązań stanowi podstawę naszego poczucia tożsamości, naszego ja, które rozwija się przez całe życie, a jednak pozostaje znamiennie stałe w potoku życiowych doświadczeń. Te tajemnice jaźni frapowały filozofów we wszystkich pokoleniach. Jednym z podejść do tego zagadnienia jest przeformułowanie pytania, co dzieje się z naszym poczuciem siebie, gdy mózg obarczony uszkodzeniem albo chorobą nie funkcjonuje poprawnie. Wynikająca z tego fragmentacja lub utrata poczucia siebie była opisywana przez dawnych medyków i opłakiwana przez poetów. W bliższych nam czasach badacze mózgu analizowali, w jaki sposób nasze ja rozpada się, gdy mózg zostaje zaatakowany. Słynnym przykładem jest Phineas Cage, XIX-wieczny robotnik kolejowy, którego osobowość uległa drastycznej zmianie po tym, jak żelazny pręt przeszył czołową część jego mózgu. Ludzie, którzy znali go przed tym urazem, mówili po prostu: dawnego Cage'a już nie ma. Przyjęcie tego podejścia implikuje istnienie prawidłowego zestawu zachowań zarówno dla jednostki, jak i ludzi w ogólności. Granica oddzielająca to, co normalne od nienormalnego, była na przestrzeni wieków różnie kreślona przez poszczególne społeczności. Ludzie odmienni pod względem psychicznym byli niekiedy postrzegani jako uświęceni lub obdarzeni boskim darem, częściej jednak jako zboczeni lub opętani, co skutkowało poddawaniu ich skrajnym okrucieństwom i stygmatyzacji. Nowoczesna psychiatria podjęła się opisania i skatalogowania zaburzeń psychicznych, jednak migracje różnych zachowań raz na tę, raz na tamtą stronę granicy oddzielającej normę od patologii świadczą o tym, że linia ta jest niejasna i zmienna. Owa rozpiętość zachowań, od uznawanych za prawidłowe do uznawanych za nieprawidłowe, wynika z indywidualnego zróżnicowania naszych mózgów. Wszystkie podejmowane przez nas czynności, wszystkie uczucia i myśli, które stanowią o naszej subiektywnej odrębności, powstają w naszych mózgach. Kiedy próbujesz brzoskwinie, podejmujesz trudną decyzję, wpadasz w melancholię albo doznajesz fali radosnego uniesienia na widok dzieła sztuki, w pełni polegasz na biologicznej maszynerii swego mózgu. To on sprawia, że jesteśmy sobą. Prawdopodobnie masz przekonanie, że doświadczasz świata takim, jaki jest. Czyli, że brzoskwinia, którą widzisz, wąchasz i smakujesz, jest dokładnie taka, jak ją postrzegasz. Ufamy, że zmysły dostarczają nam adekwatnych informacji, tak aby nasze poszczególne spostrzeżenia i czyny były osadzone w obiektywnej rzeczywistości. Ale tylko częściowo jest to prawda. Zmysły dostarczają nam informacji potrzebnych do działania, nie przedstawiają jednak mózgowi obiektywnej rzeczywistości. Zamiast tego dają mu informacje potrzebne do skonstruowania rzeczywistości. Każde z naszych doznań bierze się z innego układu w mózgu, a każdy z tych układów jest precyzyjnie nastawiony na wykrywanie i interpretację określonego aspektu świata zewnętrznego. Sygnały z poszczególnych zmysłów są zbierane przez komórki przeznaczone do wychwytywania najdrobniejszego dźwięku, najlżejszego dotyku czy ruchu, po czym informacje te biegną przeznaczonymi do tego szlakami do obszaru mózgu specjalizującego się w danym zmyśle. Następnie mózg analizuje doznanie, po czym uruchamia stosowne emocje i wspomnienia minionych doświadczeń, aby utworzyć wewnętrzną reprezentację zewnętrznego świata. Ta samogenerująca się rzeczywistość, po części nieświadomie, po części świadomie, ukierunkowuje nasze myśli i nasze zachowania. Zwykle nasza wewnętrzna reprezentacja świata w dużym stopniu pokrywa się z reprezentacją tegoż świata u innych, ponieważ mózg naszych bliźnich wyewoluował do wykonywania takiej samej pracy jak nasz. To znaczy, że w mózgu każdego człowieka te same obwody nerwowe stanowią podstawę tych samych procesów psychicznych. Weźmy na przykład język. Obwody nerwowe, odpowiedzialne za wytwarzanie mowy, są umiejscowione w jednym rejonie mózgu, a te odpowiedzialne za zrozumienie mowy w innym. Jeżeli obwody te nie zdołają ukształtować się poprawnie w trakcie rozwoju organizmu lub zostaną przerwane, psychiczne procesy językowe stają się zaburzone i zaczynamy doświadczać świata inaczej niż pozostali ludzie, a także inaczej niż oni postępować. Objawy zakłócenia pracy mózgu bywają wstrząsające i mogą napawać strachem, jak może zaświadczyć każda osoba, która była świadkiem uogólnionego napadu padaczkowego lub widziała dramat głębokiej depresji. Skutki skrajnie nasilonej choroby psychicznej mogą być wyniszczające dla pacjentów i ich rodzin, a bezmiar cierpień doznawanych z tych powodów na świecie jest wprost nie do opisania. Niemniej pewne zakłócenia typowej pracy obwodów mózgowych mogą przynieść korzyści oraz podkreślać indywidualność danej osoby. W rzeczywistości zaskakująco wielka liczba ludzi doznających czegoś, co może się wydawać zaburzeniem, nie byłaby skłonna pozbyć się tego aspektu ich samych. Nasze poczucie siebie może być tak silne i mieć tak fundamentalne znaczenie, że wahamy się przed rozstaniem nawet z tymi jego stronami, które przyczyniają się do naszego cierpienia. Niestety farmakoterapia takich stanów często podkopuje poczucie tożsamości człowieka. Leki mogą przytępiać wolę, przytomność i procesy myślowe. Zaburzenia pracy mózgu są oknem, przez które możemy podejrzeć typowy zdrowy mózg. Im więcej uczeni i klinicyści dowiedzą się o zaburzeniach mózgu, czy to dzięki obserwacji pacjentów, czy badaniom neurobiologicznym i genetycznym, tym lepiej będą rozumieć, jak pracuje umysł, gdy wszystkie obwody mózgowe funkcjonują sprawnie, i tym bardziej będą w stanie opracowywać skuteczne metody leczenia w sytuacjach, gdy niektóre z tych szlaków szwankują. Im więcej dowiadujemy się o nietypowych umysłach, tym większą mamy szansę, by jako jednostki i jako zbiorowość rozumieć i wspierać ludzi myślących inaczej, a nie stygmatyzować ich czy usuwać poza margines. Pionierzy neurologii i psychiatrii. Mniej więcej do 1800 roku jedynie te zaburzenia, które wynikały z widocznych uszkodzeń mózgu, notowanych podczas sekcji zwłok, uznawano za stany chorobowe. Nazywano je schorzeniami neurologicznymi. Zakłócenia procesów myślenia, uczuć, nastroju, a także uzależnienia od używek nie wydawały się wiązać z wykrywalnymi uszkodzeniami mózgu i w rezultacie traktowano je jako uszczerbki moralnego charakteru danej osoby. Terapie aplikowane ludziom o słabym umyśle miały na celu hartowanie ich przez umieszczanie w domach dla obłąkanych, przykuwanie do ścian, poddawanie różnym formom deprywacji, a nawet torturom. Podejście to było oczywiście bezowocne pod względem leczniczym i katastrofalne dla psychiki. W 1790 roku francuski lekarz Philippe Pinel formalnie utworzył dziedzinę, którą nazywamy dzisiaj psychiatrią. Przekonywał, że zaburzenia psychiczne nie są niedostatkami moralnymi, tylko chorobami cielesnymi i że psychiatria powinna stanowić dział medycyny. W wielkim paryskim szpitalu psychiatrycznym Salpêtrière rozkuł pacjentów z łańcuchów i wprowadził humanitarne, zorientowane psychologicznie zasady postępowania z nimi, które stały się zaczynem dzisiejszej psychoterapii. Pinel twierdził, że schorzenia psychiczne dotykają ludzi, którzy mają odpowiednie predyspozycje dziedziczne oraz są narażeni na nadmierny stres społeczny lub psychiczny. Pogląd ten jest niezwykle bliski naszemu nowoczesnemu obrazowi choroby psychicznej. Choć idee Pinela wywarły ogromny wpływ na uprawianie psychiatrii i humanitarne traktowanie pacjentów, nie zanotowano żadnego postępu w rozumieniu mechanizmu zaburzeń psychicznych aż do początku XX wieku, gdy niemiecki lekarz Emil Kraepelin utworzył nowoczesną psychiatrię naukową. Trudno jest przecenić odegraną przez niego rolę, a jego dokonania będą się przewijały na kolejnych stronach tej książki, tak jak przewijają się w całej historii neurologii i psychiatrii. Kraepelin żył w czasach Zygmunta Freuda, lecz o ile Freud uważał, że choroby psychiczne, mimo osadzenia w pracy mózgu, rozwijają się ze względu na przebyte doświadczenia, często traumatyczne wydarzenia we wczesnym dzieciństwie, o tyle Kraepelin był zwolennikiem innego poglądu. Jego zdaniem wszystkie choroby psychiczne mają przyczyny biologiczne, fundament genetyczny. W konsekwencji uważał, że można odróżniać od siebie poszczególne choroby psychiczne, podobnie jak czyni się to z pozostałymi patologiami, przez obserwację ich pierwszych przejawów, przebiegu klinicznego w dłuższym okresie i długofalowych następstw. Przekonanie to pozwoliło Krepelinowi na ustanowienie nowoczesnego systemu klasyfikacji chorób psychicznych, który wciąż pozostaje w użyciu. Krepelin czerpał inspirację do swej biologicznej koncepcji chorób psychicznych z dokonań Piera Paula Broki i Karla Wernickego, dwóch lekarzy, którzy jako pierwsi pokazali, że można uzyskać znaczną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka dzięki analizie zaburzeń mózgowych. Obaj odkryli, że poszczególne zaburzenia neurologiczne można powiązać z bardzo konkretnymi obszarami mózgu. Ustalenia te pozwoliły na uświadomienie sobie, że funkcje psychiczne leżące u podłoża normalnego zachowania również można przypisać odpowiednim obszarom i grupom obszarów mózgu, co dało podwaliny nowoczesnych neuronauk. Na początku lat 60. XIX wieku Broca zauważył, że jeden z jego pacjentów o nazwisku Le Borgne, który cierpiał na kiłę, miał szczególny deficyt mowy. Znakomicie rozumiał mowę, jednak sam nie potrafił zrozumiale się wysławiać. Przyjmował do wiadomości to, co do niego mówiono, o czym świadczyło wykonywanie podawanych instrukcji co do joty, ale kiedy sam próbował się wypowiedzieć, powstawał tylko niezrozumiały bełkot. Struny głosowe mężczyzny nie były sparaliżowane. Bez trudu mógł zanucić melodię. Nie potrafił jednak wypowiadać słów ani porozumiewać się na piśmie. Po śmierci Le Borgne'a Broca zbadał jego mózg w poszukiwaniu wskazówek, które pomogłyby w wyjaśnieniu tej przypadłości. Natrafił na rejon w przedniej części lewej półkuli, który wyglądał na zniszczony przez chorobę lub uraz. Ostatecznie Broca zetknął się jeszcze z 8 pacjentami mającymi takie same trudności z wytwarzaniem mowy i przekonał się, że u wszystkich występowały uszkodzenia tego samego obszaru po lewej stronie mózgu, znanego dziś jako ośrodek Broki. Odkrycia te doprowadziły go do wniosku, że nasza zdolność mówienia jest zlokalizowana w lewej półkuli mózgowej, jak to ujął, mówimy lewą półkulą. W 1875 roku Wernicke zaobserwował lustrzane odbicie defektu Le Borgne'a. Trafił na pacjenta, który płynnie wypowiadał słowa, ale nie był w stanie zrozumieć, co się do niego mówi. Gdy lekarz wydawał mu polecenie, aby położył przedmiot A na przedmiocie B, człowiek ten nie miał pojęcia, czego się od niego oczekuje. Wernicke odkrył, że ten deficyt rozumienia języka wiąże się z uszkodzeniem w tylnej części lewej półkuli, w rejonie, który z czasem nazwano ośrodkiem Wernickego. Wernicke dokonał przełomowego spostrzeżenia, gdy uświadomił sobie, że złożone funkcje psychiczne, takie jak posługiwanie się językiem, nie są zlokalizowane w pojedynczym obszarze mózgu, lecz angażują do pracy liczne, wzajemnie powiązane rejony. Sieci te składają się na neuronalne okablowanie mózgu. Wernicke wykazał nie tylko, że przetwarzanie rozumienia mowy odbywa się oddzielnie od jej wytwarzania, lecz także, że jedno i drugie jest powiązane szlakiem neuronalnym, zwanym pęczkiem łukowatym. Arcuate fasciculus. Informacje, jakie uzyskujemy podczas czytania, są przekazywane z oczu do kory wzrokowej, a informacje słuchowe wędrują od uszu do kory słuchowej. Następnie oba te typy informacji zbiegają się w ośrodku Wernickego, gdzie zostają przełożone na kod nerwowy pozwalający na rozumienie języka. Dopiero potem informacje wędrują do ośrodka Broki i pozwalają nam się wysłowić. Wernicke przewidywał, że w przyszłości zostanie odkryte zaburzenie polegające na przerwaniu łączności między tymi rejonami. I rzeczywiście ludzie, u których doszło do uszkodzenia spajającego te obszary pęczka łukowatego, potrafią rozumieć i wytwarzać mowę, jednak funkcje te przebiegają u nich niezależnie od siebie. Przypomina to nieco prezydenckie konferencje prasowe. Pewne informacje pojawiają się na wejściu, a pewne na wyjściu, ale nie ma między nimi logicznego związku. Uczeni są dzisiaj zdania, że również inne złożone umiejętności poznawcze wymagają udziału wielu osobnych, choć wzajemnie powiązanych obszarów mózgu. Choć mózgowe sieci językowe okazały się jeszcze bardziej skomplikowane niż sądzili Broca i Wernicke, pierwotne ustalenia tych badaczy stały się podstawą naszego nowoczesnego spojrzenia na neurologię języka, a w dalszej konsekwencji na zaburzenia neurologiczne. Nacisk kładziony przez nich na lokalizację i jeszcze raz lokalizację poskutkował wielkimi postępami w diagnostyce oraz leczeniu schorzeń nerwowych. Ponadto typowe uszkodzenia powodowane przez choroby neurologiczne są łatwo dostrzegalne w mózgu, dzięki czemu o wiele prościej jest je identyfikować niż większość zaburzeń psychicznych, w których uszkodzenia są znacznie subtelniejsze. Wielki krok naprzód w ustalaniu lokalizacji poszczególnych funkcji w mózgu dokonał się w latach 30. i 40. XX wieku za sprawą wybitnego kanadyjskiego neurochirurga Wildera Penfielda. Operował on ludzi cierpiących na padaczkę, którą powodowała tkanka bliznowata, wytwarzająca się w mózgu po doznanym urazie głowy. Penfield dążył do wzbudzenia tzw. aury, czyli specyficznych doznań doświadczanych przez wielu pacjentów przed napadem padaczkowym. Jeśli mu się to udawało, miał konkretne wskazówki, który fragmencik mózgu należy usunąć w celu złagodzenia ataków choroby bez jednoczesnego uszkodzenia innych funkcji, takich jak posługiwanie się językiem czy poruszanie się. Pacjenci Penfielda pozostawali przytomni w trakcie operacji. W mózgu nie ma receptorów bólu. Mogli mu więc komunikować swoje doznania, gdy stymulował różne obszary mózgu. Penfield przeprowadził w ciągu wielu lat blisko 400 takich operacji, dzięki którym zmapował rejony mózgu odpowiedzialne za doznania dotykowe, wzrokowe i słuchowe oraz poruszanie określonymi częściami ciała. Stworzone przez niego mapy funkcji zmysłowych i ruchowych pozostają w użyciu do dzisiaj. Jednym z prawdziwie zdumiewających odkryć Penfielda było to, że kiedy pobudzał u pacjenta płat skroniowy, część mózgu leżącą zaraz nad uchem, pacjent mówił nagle na przykład: coś do mnie wraca, jakby jakieś wspomnienie. Słyszę dźwięki, piosenki, fragmenty symfonii, albo słyszę kołysankę, którą śpiewała mi mama. Penfield zaczął się zastanawiać, czy konkretnym obszarom materialnego mózgu można przypisać nawet tak złożony i tajemniczy proces psychiczny jak pamięć. Ostatecznie zarówno on, jak i inni naukowcy doszli do wniosku, że tak. Neurony, cegiełki mózgu. Odkrycia Broca i Wernickego ujawniły, gdzie w mózgu przebiegają pewne funkcje, nie zdołały jednak wyjaśnić, w jaki sposób przebiegają. Nie odpowiadały na podstawowe pytania typu, jaka jest biologiczna struktura mózgu, w jaki sposób mózg pracuje. Wcześniej biolodzy ustalili już, że organizm składa się z oddzielnych komórek, jednak mózg wydawał się inny. Gdy uczeni przyglądali się tkance mózgowej przez mikroskop, widzieli chaotyczną gmatwaninę, która wydawała się nie mieć początku ani końca. Z tego powodu wielu naukowców było zdania, że układ nerwowy jest pojedynczą, niepodzielną siecią wzajemnie połączonej tkanki. Nie byli pewni, czy istnieje coś takiego jak odrębne komórki nerwowe. Jednak w 1873 roku włoski uczony Camillo Golgi dokonał odkrycia, które zrewolucjonizowało naukowe rozumienie mózgu. Wstrzykiwał do tkanki mózgowej azotan srebra lub dichromian potasu i obserwował, jak z wciąż niejasnych dla nas przyczyn skrawek komórki wchłania te substancje i przebarwia się na czarno, odcinając się od otoczenia. W pozornie jednorodnym bloku tkanki nerwowej nagle ujawniła się kunsztowna i elegancka struktura poszczególnych neuronów. Pierwszym uczonym, który skorzystał z odkrycia Golgiego, był młody Hiszpan Santiago Ramón y Cajal. Pod koniec XIX wieku zastosował on barwienie metodą Golgiego do tkanki mózgowej embrionów zwierząt. Było to mądre posunięcie. Na wczesnym etapie rozwoju mózg ma mniej neuronów i ich kształt jest prostszy. Są one więc łatwiejsze do obserwacji i analizy niż neurony w dojrzałym mózgu. Dzięki metodzie Golgiego Cajal był w stanie identyfikować wyizolowane komórki i badać każdą z osobna. Cajal zobaczył komórki przypominające rozłożyste korony sędziwych drzew, inne, które kończyły się zwartymi kiteczkami i jeszcze inne, wysyłające rozgałęzienia do niewidocznych obszarów mózgu. Formy te w niczym nie przypominały dobrze określonych kształtów innych komórek organizmu. Cajal ustalił, że pomimo tej porażającej różnorodności, każdy neuron ma cztery takie same składniki anatomiczne. Ciało komórki, dendryty, akson i zakończenia presynaptyczne, które kończą się tym, co nazywamy dziś synapsą. Głównym komponentem neuronu jest jego ciało, zawierające jądro, repozytorium genów komórki oraz przeważającą część cytoplazmy. Liczne cienkie wypustki z ciała komórkowego, które wyglądają jak gałęzie drzewa, to dendryty. Odbierają one informacje od innych komórek nerwowych. Pojedyncza gruba wypustka, która może mieć nawet ponad metr długości, jest nazwana aksonem. Na jego końcu znajdują się zakończenia presynaptyczne. Te wyspecjalizowane struktury tworzą synapsy wraz z dendrytami komórek docelowych i przesyłają do nich informacje poprzez niewielki uskok zwany szczeliną synaptyczną. Komórkami docelowymi mogą być sąsiednie komórki, komórki w innym rejonie mózgu lub komórki mięśniowe na obwodzie ciała. Ostatecznie Cajal scalił cztery sformułowane przez siebie zasady w teorię, nazywaną obecnie doktryną neuronu. Pierwsza zasada głosi, iż każdy neuron jest osobnym elementem, będącym cegiełką oraz jednostką sygnałową mózgu. Druga mówi, że neurony oddziałują ze sobą tylko na synapsach. Dzięki temu tworzą zawiłe sieci, tak zwane obwody neuronowe, które pozwalają im na przekazywanie informacji z jednej komórki do następnej. Zgodnie z trzecią zasadą, neurony tworzą połączenia tylko z określonymi innymi neuronami docelowymi w konkretnych lokalizacjach. Ta specyficzność połączeń tłumaczy zdumiewająco precyzyjne usieciowanie, będące fundamentem złożonych zadań z zakresu postrzegania, działania i myślenia. Czwarta zasada, wynikająca z trzech poprzednich, stanowi, że informacje biegną tylko w jednym kierunku. Od dendrytów przez ciało komórki do aksonu i dalej aksonem do synapsy. Obecnie ten przepływ informacji w mózgu nazywamy polaryzacją dynamiczną. Zdolność wyobrażenia sobie mechanizmu pracy układu nerwowego na podstawie obserwacji nieruchomego zestawu neuronów jest przykładem mistrzowskiego wykorzystania intuicji naukowej przez Cajala. W 1906 roku został on wraz z Golgim uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Golgi za metodę barwienia, Cajal za użycie jej do ustalenia budowy i funkcji neuronów. Jest godne podziwu, że jego spostrzeżenia pozostają słuszne od roku 1900 do dzisiaj. Tajny język neuronów. Aby neurony mogły przetwarzać informacje i w konsekwencji sterować zachowaniem, muszą komunikować się między sobą oraz z resztą organizmu. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Ale w jaki sposób neurony ze sobą rozmawiają? Odpowiedź na to pytanie zaczęła się rysować dopiero po wielu latach. W 1928 roku Edgar Adrian, pionier badań elektrofizjologii układu nerwowego i zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z 1932 roku, uzyskał chirurgiczny dostęp do jednego z wielu małych nerwów, wiązek aksonów, w karku uśpionego na czas operacji królika. Następnie usunął te aksony, zostawiając tylko dwa czy trzy, i zamocował na nich elektrodę. Dzięki temu zaobserwował falę aktywności elektrycznej za każdym razem, gdy królik brał oddech. Ponadto po zamontowaniu głośnika do elektrody zaczął słyszeć klikanie, szybkie, stukające dźwięki podobne do alfabetu Morsa. Dźwięki te wynikały z sygnałów elektrycznych, potencjałów czynnościowych, elementarnych jednostek komunikacji nerwowej. Adrian zaczął podsłuchiwać język neuronów. Jak powstają potencjały czynnościowe, które wykrył Adrian? Wewnętrzna strona błony otaczającej neuron oraz akson ma nieco bardziej ujemny ładunek elektryczny niż strona zewnętrzna. Ładunek ten wynika z nierównego rozkładu jonów, naładowanych elektrycznie atomów po obu stronach błony. Ze względu na tę nierówną dystrybucję jonów, każdy neuron upodabnia się do malutkiej baterii, to znaczy magazynuje energię elektryczną, która może być w dowolnym momencie wyzwolona. Kiedy neuron zostaje czymś pobudzony, może to być foton światła, fala dźwiękowa lub aktywność innych neuronów, na jego powierzchni otwierają się mikroskopijne bramki, zwane kanałami jonowymi, co pozwala na przemieszczanie się naładowanych jonów w obie strony przez błonę. Ten swobodny przepływ jonów odwraca polaryzację elektryczną błony komórkowej, zmieniając ładunek wewnątrz neuronu z ujemnego na dodatni i wyzwalając jego energię elektryczną. Gwałtowne wyładowanie energii sprawia, że neuron generuje potencjał czynnościowy. Ten sygnał elektryczny szybko przesuwa się wzdłuż neuronu, od ciała komórki do czubka aksonu. Kiedy mówi się, że neurony w jakimś obszarze mózgu są aktywne, oznacza to, że wzbudzają one potencjały czynnościowe. Wszystko, co widzimy, słyszymy, czujemy i myślimy, zaczyna się od takich iskierek elektryczności, zmierzających z jednego końca neuronu na drugi. Następnie Adrian zarejestrował sygnały elektryczne z pojedynczych aksonów w nerwie wzrokowym żaby. Wzmocnił sygnały tak, żeby można było je przedstawić w formie dwuwymiarowego wykresu na wczesnych oscyloskopach. Dzięki temu odkrył, że potencjały czynnościowe danego neuronu zachowują spójną wielkość, kształt i długość trwania. Są zawsze takimi samymi skokami napięcia. Odkrył również, że reakcja neuronu na bodziec ma charakter zero-jedynkowy. Neuron albo wytwarza pełny potencjał czynnościowy, albo nie wytwarza go wcale. Po powstaniu potencjał czynnościowy zawsze biegnie od dendrytów komórki odbiorczej do ciała komórkowego i dalej wzdłuż aksonu do synapsy. Jest to niemały wyczyn, na przykład u żyrafy, u której aksony zaczynające się w rdzeniu kręgowym ciągną się przez kilka metrów do mięśni na krańcach kończyn. To, że potencjały czynnościowe są zdarzeniami typu wszystko albo nic, prowadzi do dwóch ciekawych pytań. Po pierwsze, jak neuron reagujący na bodziec zmysłowy zdaje sprawę z intensywności tego bodźca? W jaki sposób odróżnia lekkie muśnięcie od silnego uderzenia albo dyskretne oświetlenie od rzęsistego światła? I po drugie, czy neurony przewodzące informacje od różnych zmysłów, wzroku, dotyku, smaku, słuchu czy węchu, posługują się innymi rodzajami sygnałów? Adrian odkrył, że neuron nie komunikuje intensywności przez zmianę siły czy długości trwania potencjałów czynnościowych, lecz przez inną częstotliwość ich wzbudzania. Słaby bodziec sprawia, że komórka odpala zaledwie kilka potencjałów czynnościowych, podczas gdy w obecności silnego wytwarza je znacznie częściej. Ponadto Adrian był w stanie określać długość trwania bodźca dzięki monitorowaniu czasu wzbudzania serii potencjałów czynnościowych. Adrian postanowił zarejestrować potencjały czynnościowe z neuronów oczu, skóry, języka i uszu, aby przekonać się, czy są różne. Okazało się, że sygnały są podobne bez względu na źródło pochodzenia czy rodzaj przekazywanej informacji zmysłowej. Tym, co odróżnia wzrok od dotyku czy smak od słuchu, są specyficzny szlak neuronowy, którym wędrują sygnały oraz miejsce, do którego trafiają. Każdy typ informacji zmysłowych jest przewodzony po własnym szlaku neuronowym do odpowiedniego mu obszaru w mózgu. W jaki sposób potencjał czynnościowy w jednym neuronie wzbudza potencjał czynnościowy w następnym neuronie w obwodzie? Dwaj brytyjscy naukowcy, Henry Dale i William Feldberg, zaobserwowali, że po dotarciu potencjału czynnościowego do końca aksonu w komórce wysyłającej, czyli presynaptycznej, dzieje się coś dziwnego. Komórka wypuszcza do szczeliny synaptycznej chmurkę cząsteczek chemicznych. Cząsteczki te, znane dziś jako neuroprzekaźniki, wędrują przez szczelinę i wiążą się z receptorami na dendrytach komórki docelowej, to jest postsynaptycznej. Każdy neuron przesyła informacje dzięki zbudowaniu tysięcy połączeń synaptycznych ze swymi komórkami docelowymi. Z drugiej zaś strony sam otrzymuje informacje poprzez tysiące połączeń z innymi neuronami. Neuron odbierający sumuje sygnały otrzymane dzięki tym połączeniom i jeśli okazują się one dostatecznie silne, przekłada je na własny potencjał czynnościowy, nowy, zero-jedynkowy sygnał elektryczny, po czym przekazuje go do wszystkich komórek docelowych, z którymi jest skomunikowany. Proces ten powtarza się dalej. Dzięki temu neurony mogą niemal natychmiastowo słać informacje do innych neuronów oraz komórek mięśniowych, nawet na sporą odległość. Rozpatrywane z osobna, to proste przetwarzanie może nie robić wielkiego wrażenia, kiedy jednak setki czy tysiące neuronów wchodzą w skład obwodów przewodzących sygnały z jednej części mózgu do innej, rezultatem końcowym jest postrzeganie, poruszanie się, myślenie i emocje. Obliczeniowa natura mózgu daje nam zarówno mapę, jak i mechanizm pozwalający na analizę zaburzeń pracy mózgu. Badając usterki w obwodach neuronalnych, możemy zacząć sondować tajemnice mózgu, poznawać, w jaki sposób obwody elektryczne generują percepcję, pamięć, świadomość. W dodatku zaburzenia mózgowe oferują nam możliwość dostrzeżenia, w jaki sposób z procesów mózgowych wyłania się myśl oraz że większość naszych doświadczeń i zachowań jest zakorzeniona w tym obliczeniowym cudzie. Rozdział między psychiatrią a neurologią. Pomimo wielkiego postępu, jaki dokonał się w neuronaukach w XIX wieku i stanowił podwaliny nowoczesnej neurologii, psychiatrzy i badacze uzależnień nie koncentrowali się na anatomii mózgu. Dlaczego? Przez długi czas zaburzenia psychiczne i uzależnienia postrzegano jako fundamentalnie różne od schorzeń neurologicznych. Kiedy w trakcie sekcji zwłok patomorfolodzy badali mózg zmarłego i znajdowali wyraźne oznaki uszkodzenia, jak w przypadku udaru, urazu głowy lub kiły albo innych infekcji mózgu, klasyfikowano schorzenie jako biologiczne czy neurologiczne. Kiedy zaś nie zdołano wykryć widocznych uszkodzeń anatomicznych, klasyfikowano zaburzenie jako czynnościowe czy psychiczne. Uderzające dla patomorfologów było to, że większość zaburzeń psychicznych, mianowicie schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i stany lękowe, nie skutkowała widocznym obumieraniem komórek, dziurami w mózgu. Skoro nie było widać jednoznacznych uszkodzeń, zakładano, że schorzenia te albo mają charakter pozacielesny, są to zaburzenia psychiki, a nie organizmu, albo zmiany są zbyt subtelne, by można je było wychwycić. Ponieważ zaburzenia psychiczne i uzależnienia nie powodowały wyraźnych uszkodzeń mózgu, uważano, że zasadniczo mają naturę behawioralną, więc w gruncie rzeczy pozostają pod kontrolą danej osoby. Jest to ten sam moralistyczny, niemedyczny pogląd, nad którym ubolewał Pinel. Przekonanie to doprowadziło psychiatrów do wniosku, że społeczne i czynnościowe wyznaczniki zaburzeń psychicznych funkcjonują na innym poziomie umysłu niż biologiczne wyznaczniki schorzeń neurologicznych. Taki sam pogląd wyznawano w tamtym czasie na temat wszelkich odchyleń od akceptowanych norm heteroseksualnego pociągu, uczuć i zachowań. Wielu psychiatrów uważało mózg i umysł za odrębne byty. Toteż ani oni, ani badacze uzależnień nie poszukiwali zależności między emocjonalnymi i behawioralnymi problemami pacjentów a dysfunkcją czy odmiennością obwodów nerwowych w mózgu. W związku z tym przez całe dziesięciolecia psychiatrzy mieli kłopot z dostrzeganiem, że badania obwodów elektrycznych mogą pomóc w wyjaśnieniu złożoności ludzkiego zachowania i świadomości. Jeszcze w 1990 roku zwyczajowo klasyfikowano choroby psychiczne jako albo organiczne, albo czynnościowe, a niektórzy nadal stosują tę przestarzałą terminologię. Kartezjański dualizm umysł-ciało okazał się niezwykle trudny do przełamania, ponieważ odzwierciedla sposób, w jaki doświadczamy samych siebie. Nowoczesne ujęcie zaburzeń mózgowych. Nowa biologia umysłu, która pojawiła się pod koniec XX wieku, opiera się na założeniu, że wszystkie zjawiska psychiczne powstają w mózgu. Od nieświadomych procesów sterujących ruchami podczas uderzania piłeczki golfowej do złożonych procesów twórczych przebiegających w trakcie komponowania koncertu fortepianowego czy w tle procesów społecznych umożliwiających nam interakcje międzyosobowe. W rezultacie psychiatrzy postrzegają dziś umysł jako ciąg funkcji sprawowanych przez mózg, a zaburzenia umysłowe, zarówno choroby psychiczne, jak i uzależnienia, jako zaburzenia pracy mózgu. Ten nowoczesny pogląd wynika z postępu naukowego dokonanego na trzech polach. Po pierwsze, dzięki pionierskim pracom Franza Kalmana, urodzonego w Niemczech psychiatry, który w 1936 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i od tej pory działał na Uniwersytecie Columbia, powstała genetyka zaburzeń psychicznych i uzależnień. Kalman udokumentował rolę dziedziczenia w takich schorzeniach psychicznych jak schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa, wykazując w ten sposób, że rzeczywiście mają one naturę biologiczną. Drugim ważnym osiągnięciem było obrazowanie mózgu, które zaczęło ukazywać, że różne zaburzenia psychiczne dotyczą określonych układów w mózgu. Obecnie można na przykład wykryć pewne nieprawidłowo funkcjonujące obszary mózgu u osób z depresją. Ponadto obrazowanie pozwoliło naukowcom na obserwację działania leków na mózg, a nawet trwałych zmian, jakie zachodzą u pacjentów w związku z podawaniem im farmaceutyków lub stosowaniem psychoterapii. Trzecim obszarem postępu naukowego był rozwój zwierzęcych modeli choroby. Uczeni tworzą modele zwierzęce przez manipulowanie genami zwierząt, a następnie obserwacją skutków. Modele takie okazały się bezcenne w badaniu zaburzeń psychicznych. Pozwoliły na wgląd w to, jak geny, środowisko oraz interakcja tych dwóch czynników mogą zakłócać rozwój mózgu, uczenie się i zachowanie. Modele zwierzęce, na przykład mysie, są szczególnie przydatne do badania nabytego strachu lub lęku, ponieważ stany te występują naturalnie u zwierząt. Myszy mogą być też jednak wykorzystywane do analizy depresji i schizofrenii, po wszczepieniu im do mózgu zmienionych genów, które, jak wykazano, przyczyniają się do tych chorób u ludzi. Przyjrzyjmy się teraz genetyce zaburzeń umysłowych, następnie obrazowaniu funkcji mózgu, a w końcu modelom zwierzęcym. Genetyka. Mimo całej swej cudowności, mózg pozostaje narządem ciała i jak każdy twór biologiczny jest budowany i regulowany przez geny. Geny są wydzielonymi pasmami DNA, które mają dwie ważne właściwości. Dostarczają komórkom instrukcji, w jaki sposób zapoczątkować nowy organizm oraz są przekazywane z pokolenia na pokolenie, przez co wnoszą te instrukcje do potomstwa danego organizmu. Każdy z naszych genów ma swoją kopię niemal we wszystkich komórkach naszego ciała, a także w pokoleniach, które po nas następują. Każdy z nas ma około 21 tysięcy genów, a ekspresja mniej więcej połowy z nich zachodzi w mózgu. Kiedy mówi się o ekspresji genu, chodzi o to, że zostaje on uruchomiony, czyli przystępuje do kierowania syntezą białek. Każdy gen koduje określone białko, to znaczy podaje instrukcje do jego wytworzenia. Z kolei białka determinują budowę, funkcje i inne biologiczne cechy wszystkich komórek ciała. Generalnie geny replikują się bardzo wiernie. Jeśli jednak tak się nie stanie, efektem jest mutacja. Niekiedy taka modyfikacja genu okazuje się korzystna dla organizmu, ale może też skutkować nadprodukcją, utratą lub zakłóceniem czynności białka kodowanego przez ten gen, co wywołuje zachwianie struktury i czynności komórki oraz prowadzi potencjalnie do zaburzeń. Każdy z nas ma dwie kopie wszystkich genów, jedną od matki i jedną od ojca. Pary genów są ustawione w precyzyjnym porządku na 23 parach chromosomów. W rezultacie można zidentyfikować gen na podstawie jego lokalizacji, tak zwany lokus, na konkretnym chromosomie. Kopie matczyna i ojcowska każdego genu zostały nazwane allelami. Dwa allele danego genu zwykle subtelnie różnią się od siebie. Każdy składa się z określonej sekwencji nukleotydów, to jest czterech cząsteczek chemicznych, które składają się na kod DNA. W rezultacie sekwencja nukleotydów w genach, które dziedziczysz od matki, nie jest dokładnie taka sama jak sekwencja nukleotydów w genach dziedziczonych od ojca. Ponadto odziedziczone przez ciebie sekwencje nukleotydów nie są dokładnymi kopiami sekwencji u twoich rodziców. Wykazują pewne różnice, które powstały przypadkowo, gdy gen był kopiowany od rodzica do ciebie. Różnice te skutkują zmiennością w wyglądzie i zachowaniu. Pomimo znacznej zmienności, której zawdzięczamy swoje poczucie indywidualności, materiał genetyczny, genom, dowolnych dwojga ludzi jest w 99% identyczny. Różnice między nimi biorą się z przypadkowo zachodzącej zmienności w jednym lub więcej genach dziedziczonych od rodziców, choć są tu rzadkie wyjątki, o których wspomnimy w rozdziale drugim. Jeżeli niemal każda komórka naszego ciała zawiera instrukcje wszystkich pozostałych komórek, to jak się to dzieje, że jedna staje się komórką wątrobową, a inna na przykład częścią serca? Albo w mózgu, w jaki sposób jedna komórka staje się neuronem hipokampu, związanego z pamięcią, a inna motoneuronem rdzeniowym, zajmującym się kontrolą ruchów. Otóż w każdym przypadku aktywował się odrębny zestaw genów w komórce progenitorowej, uruchamiając maszynerię, która nadała komórce określoną tożsamość. Aktywowanie danego zestawu genów zależy od interakcji cząsteczek wewnątrz komórki oraz interakcji tej komórki z jej sąsiadami i z zewnętrznym środowiskiem organizmu. Mamy skończoną liczbę genów, jednak włączanie i wyłączanie ich w różnych momentach jest źródłem niemal bezgranicznej złożoności. Aby dogłębnie zrozumieć zaburzenie mózgowe, uczeni starają się wytropić leżące u jego podłoża geny, a następnie zrozumieć, jak ich modyfikacje powodują w zetknięciu ze środowiskiem dane schorzenie. Dysponując taką zasadą,